Szanowni Państwo, witamy w pierwszej audycji Medyczne ABC. Podczas tej audycji będziemy zapraszać znanych suwalskich lekarzy, specjalistów, którzy będą opowiadać nam o naszym zdrowiu. Dzisiaj gościmy pana doktora Piotra Zimnickiego, specjalistę gastrologa i chorób wewnętrznych.
Dzień dobry Państwu. Witam i porozmawiamy o zdrowiu, a że święta mamy właśnie już za sobą, to można skupić się w tej chwili na tym, jak zbudować zdrowie, żebyśmy zdrowi dotarli do następnych świąt i do wiosny.
Powiedział pan doktor, że możemy zbudować zdrowie wobec tego, co się na nie składa.
No właśnie, tutaj pewnie zaskoczę niektórych z Państwa, że tak naprawdę zdrowie to jest zbyt poważna sprawa, żeby zostawić się tylko w rękach lekarzy. A to wynika z tego, że na zdrowie tak naprawdę to składa się styl życia i to zajmuje 50% udziału, następnie czynniki genetyczne i ostatnie 10% to jest właśnie ta ochrona zdrowia, o którą wszyscy tak bardzo walczymy. I teraz tak, co ja rozumiem przez styl życia? Na styl życia to się składa przede wszystkim zdrowa dieta, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, dbanie o czystość swoją i środowiska i układanie dobrych relacji zarówno w pracy, jak i w domu.
A jak możemy zadbać o to zdrowie?
No właśnie, czyli tak jak wspomniałem, to mamy tu największy wpływ tym wszystkim ma dieta i ona, pomimo że ten rozwój naukowy medycyny jest bardzo, bardzo duży, w tej chwili jest duży postęp, ale on głównie idzie w kierunku medycyny katastrof tak zwanej, czy medycyny zabiegowej i tutaj jest bardzo duży postęp, coraz więcej ludzi udaje nam się uratować i uniknąć inwalidztwa. Natomiast jeżeli chodzi o te obszary medycyny zachowawczej, no to tutaj ten postęp już nie jest taki spektakularny, czyli to, co tak naprawdę jest zależne od medycyny i od jej rozwoju, to tu jest postęp. Natomiast gorzej wychodzi jakby to, co jest tak naprawdę zależne od samego człowieka, czy już pacjenta, no bo tak wrócę do tego, że my mamy tutaj udział tych 10%. I teraz co my rozumiemy przez zdrową dietę? Tak, tych diet jest w tej chwili bardzo dużo i można się w tym nieźle pogubić, ale w sumie po moich takich doświadczonych 40 lat już pracy z pacjentami dochodzę do wniosku, że można opracować ogólne zasady diety, ale ta dieta i tak powinna być jakby ułożona indywidualnie dla każdego pacjenta. Dobrze, jeśli jest to w rękach dietetyka, ale dobrze byłoby, żeby ten pacjent, czy jeszcze nie pacjent, czy człowiek, który chce zadbać o zdrowie, żeby też skonsultował to ze swoim lekarzem. Ano dlaczego? Dlatego, że to zależy tak naprawdę od wielu bardzo czynników i też, jak wspomniałem tutaj, od też tych czynników, udziału czynników genetycznych, ale na szczęście one mają udział tylko w 18% i powiem więcej, że można jakby też poprzez dobrą dietę i aktywność fizyczną, można jakby tą zależność też modyfikować. Dbając o dietę, przede wszystkim powinniśmy dbać o jej regularne posiłki i tutaj minimum te 3 razy, a dobrze 5 razy powinniśmy zjadać posiłki mniej więcej w tych samych czasach. I chodzi jeszcze o to, że 2/3 posiłków wszystkich powinniśmy zjadać jakby do obiadu włącznie. Czyli wyjdzie nam, że na kolację powinniśmy zjadać jak najmniej, a na ogół z moich obserwacji wynika coś zupełnie odwrotnie, że wtedy, kiedy mamy czas, wracamy po pracy, odregujemy stres i ten stres zajadamy właśnie obfitym posiłkiem i wtedy idziemy na odpoczynek i ten odpoczynek już nie jest taki dobry, dlatego że nasz brzuszek jest wypełniony jedzonkiem. Więc tutaj jakby o ile się da, to żeby to przenieść jednak na śniadanie i na obiad większą część posiłku. Też ważną rzeczą jest, żeby sporządzić sobie taką listę potraw zdrowych, dobrych potraw dla nas. No i tutaj już jest tak, że pewnie trzeba się kierować pewną wiedzą, czyli można skorzystać z porady dietetycznej, ale też i można kierować się tak zwanym składem ciała. W tej chwili jest to dosyć dobrze opanowane przez dietetyków i oni taki skład ciała są w stanie nam zrobić i on jest obiektywny i dostosować do tego dietę indywidualnie. Lekarz jest pomocny wtedy, jeżeli są jakieś czynniki ryzyka, które nam zagrażają, to wtedy lekarz jakby tą dietę w porozumieniu z dietetykiem jeszcze modyfikuje. Tylko cały problem polega na tym, że dietę trzeba stosować codziennie i ona musi wejść w nasz nawyk, bo dieta to nie jest... Nie może nam się kojarzyć tylko i wyłącznie z przyjemnością, tylko to jest, posiłki powinny nam dostarczać potrzebnej nam energii po to, żeby wykonać te nasze codzienne obowiązki. Następną rzeczą to jest aktywność fizyczna i pokrótce mogę tutaj powiedzieć, że w tej chwili ona też uległa zmianie jakby zasady, czyli to, co było 3 razy 30 razy 130, to w tej chwili, ponieważ mamy już XXI wiek, to mówi się o tym, że powinniśmy 4 razy w tygodniu po 40 minut popełniać taką aktywność fizyczną, żeby nasza tętność zwiększyła się do 140. Bo mamy XXI wiek i to właśnie stąd dlaczego. Wniosek jaki? Że niestety jesteśmy coraz bardziej zestresowani, coraz mamy więcej obowiązków, coraz mniej mamy czasu dla siebie, wobec tego ta aktywność fizyczna, która ma neutralizować te trudy XXI wieku, mają nam właśnie wspomagać tutaj i trzymać w tym zdrowiu. Następnie, jeżeli chodzi o dbanie o czystość, to ja mam tutaj na myśli jakby to, że ta czystość, która nam się kojarzy, prawda, z piękną, czystą twarzą, to ma być dbana o czystość głównie poprzez wnętrze człowieka, czyli tak ma być czysta nasza cera, jak i nasze jelita. No i tutaj jest bardzo modne się robi ostatnio mikrota, czy biosfera jelit, czy generalnie to chodzi o bakterie naszego przewodu pokarmowego. I tych bakterii okazuje się, że jest bardzo dużo, bo to jest ich 1,5 kg, czyli to jest taki bardzo wpływowy narząd. I jak możemy o to dbać? No to przede wszystkim, żebyśmy nie jedli takich rzeczy, które są złe, czyli głównie to chodzi o cukier, prawda, i mąkę pszenną, jak również różne dodatki żywieniowe stosowane przez przemysł technologiczny, antybiotyki, leki, prawda? Natomiast to, co jest dobre, to to, co jest naturalne, czyli to, co stworzyła natura, ale zwłaszcza zimą, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy dużo jedli kwaszonych rzeczy, czyli kiszone ogórki, kiszona kapusta, kiszone buraczki, to, co jest charakterystyczne dla tego naszego regionu i w ten sposób wzbogacimy siebie nie tylko witaminy, ale właśnie uratujemy te bakterie, które już potem będą dbały nie tylko o naszą zdrową cerę, ale też i o nasze zdrowie.
Wspominał Pan jeszcze o czynnikach genetycznych. Jaki mają wpływ na nasze zdrowie?
Czynniki genetyczne to, co nasza ogólna wiedza, to jest to, że jeśli w rodzinie są jakieś nowotwory, które dziedziczymy, no to one wzbudzają uzasadniony niepokój. Tylko że z moich obserwacji wynika, że ludzie bardzo źle to interpretują. I dlatego, żeby nie było nieporozumień, żeby ludzie nie wpadali w lęk z tego powodu i nie zatruwali swojego życia tym niepotrzebnym bagażem rodzinnym, to powinny udać się do poradni genetycznych i takie badania genetyczne są w tej chwili dostępne i zrobić. I z nich będzie wynikało tak naprawdę, czy grozi, czy nie grozi, a jeśli grozi, to co z tym robić. I to jest już profesjonalna na to wiedza, ona jest dostępna. W tej chwili w naszym regionie, wiem, że w Białymstoku jest taka poradnia genetyczna i można z uzasadnionych powodów nieodpłatnie z niej korzystać.
Wobec tego, jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Kiedy powinniśmy iść do lekarza?
No właśnie, ja jestem w tej chwili podbudowany wiedzą, nowym, doświadczonym pracy w pogotowiu, tak zwanej wieczorynce, do której zostałem jakby zmuszony pracować. I naprawdę to czegoś mnie nauczyło. To nauczyło tego, że wielu pacjentów dociera do tego pogotowia wieczoru zupełnie niepotrzebnie. A to dlaczego? I to nie wynika z tego, że ludzie nadużywają jakby naszego czasu, sposób jakiś złośliwy, ale ja myślę, że mimo, że mamy internet i ten internet jest dostępny, to jakby ludzie są bardziej, coraz bardziej lękliwi. No nie mamy w tej chwili babci, dziadków, którzy kiedyś służyły świetną taką informacją, takim jakby one były taką stoją spokoju, one rzeczywiście decydowały, kiedy iść do lekarza po obserwacji, bo oni po prostu wiedzieli, oni byli doświadczeni. W tej chwili z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo osób młodych w wieku około 30-40 lat przychodzi do pogotowia na przykład po to, żeby uzyskać poradę z powodu przeziębienia. A to polega na tym, że ta osoba źle się czuje, jest niewielka gorączka, są poty, jest osłabiona. Albo druga sprawa, że na przykład ma biegunkę, czy tam zwymiotował raz. To nie są objawy choroby, to trzeba bardzo wyraźnie o tym powiedzieć. To są tak zwane symptomy, reakcja na coś, na wirus, prawda, na przeziębienie, czy na to, co zjedliśmy. I to trzeba spokojnie przeczekać. Jest takie coś jak grypa leczona czy nieleczona, to trwa i tak 7 dni. Jest pewien problem, że ta osoba źle się czuje, a jutro musi iść do pracy, ale tego problemu lekarz akurat, czy w pogotowiu, czy lekarz rodzinny, nie rozwiąże. Natomiast chodzi o to, że jeżeli my idziemy całymi tabunami, całymi rodzinami do lekarza rodzinnego, czy do pogotowia, czy na SOR, czy gdziekolwiek, to trzeba pamiętać o tym, że my i tak tam niewiele pomożemy, tylko tyle, że prawda, no wykluczymy objawy chorobowe, ale w 99 przypadkach tych objawów nie stwierdzamy. Natomiast w ten sposób jakby tracimy czas dla istotnie chorych ludzi, których choroba może dopaść w każdej chwili. I to jest jakby, ja apeluję o to, o rozsądek. I to nie wynika tylko z tego, że to jest pewna niewygoda, ale to jest po prostu racjonalne jakby gospodarowanie siłami ochrony zdrowia. Natomiast absolutnie powinniśmy iść do lekarza i to najlepiej swojego lekarza, czyli tak zwanego lekarza pierwszego kontaktu, czy medycyny rodziny, których mamy w tej chwili, lekarze jakby świadczą coraz lepsze, udzielają coraz lepszych świadczeń, coraz lepiej są edukowani, bo my to obserwujemy i to jest bardzo duża pomoc dla nas. I słusznie ministerstwo w tej chwili inwestuje w lekarzy rodzinnych, bo to jest jakby taki pierwszy kontakt, który wiele problemów rozwiąże. Więc powinniśmy iść do lekarza wtedy, jeżeli u nas pojawia się coś, czego do tej pory nie było. Czyli jeżeli tracimy wagę, a tego nie było, jeżeli do tej pory nie mieliśmy na przykład pewnych objawów z przewodu pokarmowego, jak ból, i on się pojawia i znowu trwa te 3 dni, prawda, czy on jest zależny od posiłku, czy niezależny, to powinniśmy się w tej sprawie skonsultować. Jeżeli się pojawiła niedokrwistość, no bezsprzecznie powinniśmy to skonsultować. Natomiast znowu przestrzegam przed tym, nie idźmy do lekarzy, nie domagajmy się gastroskopii, jeśli mamy zgagę. Zgaga jest to niemalże fizjologicznym zjawiskiem wywołanym głównie przez jakby niedostosowanie diety do naszych możliwości trawiennych i należy je rozwiązać w inny sposób, po zmiany, modyfikację diety albo poprzez leki, które na czas krótki zneutralizują nam ten nadmiar kwasu. Natomiast to nie jest absolutnie wskazanie od razu do badań endoskopowych. I w wielu innych układach czy narządach, ja myślę, że koledzy, ci co przejmą po mnie tutaj poleczkę, będą służyli też dobrymi radami. Bardzo dziękuję za to, że Państwo wysłuchaliście i proszę to przemyśleć i zacząć coś zmieniać pozytywnego w swoim życiu. Dziękuję bardzo.